Starachonia. Magazyn polityczny.
Pod koniec października Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, poinformował o tym, że konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund zostały inwestorami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oznacza to, że inwestor, który wyłożyć ma 8 miliardów złotych na budowę CPK, ma zostać mniejszościowym udziałem w spółce budującej, operującej lotniskiem, jakie powstaje na terenach pomiędzy Łodzią a Warszawą. Sprawa pomysłu na centralny port komunikacyjny w Polsce dyskutowana jest od bardzo dawna, tak jak wiele innych projektów, które całkiem niedawno weszły w fazę realizacji, bądź zostały zrealizowane, jak przekop Mierzei Wiślanej, a dyskutowane były od lat. Między innymi w roku 2011 Cezary Grabarczyk, polityk Platformy Obywatelskiej, minister infrastruktury, dzielił się tego rodzaju pomysłami i mówił o nich publicznie. Realizacja tej inwestycji weszła w fazę wykonawczą już jakiś czas temu. Projekt w tej chwili ma już decyzję środowiskową. Wykupiono około 1100 hektarów gruntów. Gotowy projekt koncepcyjny, promesę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zatwierdzony plan generalny, strategię, wnioski o decyzję lokalizacyjną, zapewnione finansowanie w wieloletnim programie i, jak słyszymy z informacji podawanych przez pełnomocnika rządu, również inwestorów. Jednak o tym, co wydarzy się w związku z Centralnym Portem Komunikacyjnym, decyzje podejmować będą ci, którzy rządzić będą w Polsce przez okres następnych 4 lat. O tym, kto to będzie, dowiemy się z pewnością niebawem. Wypowiedzi prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, która ma ambicje przejęcia władzy w Polsce i szanse związane z budową koalicji, wskazują na to, że ten projekt niekoniecznie musi być realizowany. I właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A z nami jest Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki, niegdyś wojewoda łódzki, a więc człowiek, który z ramienia administracji rządowej zajmował się również terenami, na których powstaje Centralny Port Komunikacyjny. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie wojewodo, to jest sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego, która była i jest przedmiotem bardzo wielu dyskusji, bardzo wielu kontrowersji, również kontrowersji, które słyszeliśmy przed chwilą. Zacznijmy może od tego, czy pańskim zdaniem, czy jak pan interpretuje to, co słyszymy w tej chwili z ust polityków Platformy Obywatelskiej, no, którzy w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego mnożą wątpliwości i pytania dotyczące tego, czy w ogóle ta inwestycja ma sens?
Uważam, że jest to czysto polityczna agenda polityków Platformy i części pozostałej opozycji, dlatego że wszelkie dane merytoryczne, analizy, inwestorzy zagraniczni, nawet stanowisko Unii Europejskiej jest jednoznaczne, że Centralny Port Komunikacyjny potrzebny jest nie tylko Polsce, ale całej Europie Środkowo-Wschodniej. Uważam, że jest to część niestety zmiany politycznej, która może zajść wraz z sformułowaniem się rządu opozycyjnego, która to będzie się wyrażała w dążeniu do zaprzestania bądź ograniczenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, dlatego że ten w swojej istocie upodmiotawia gospodarczo i politycznie, w szczególności Polskę, a nie jest to na korzyść naszych zachodnich sąsiadów, którzy woleliby ruch lotniczy nadal mieć na swoich wielkich lotniskach, jak Frankfurt, jak Berlin, jak Monachium. Stąd też mam wielkie obawy co do racjonalności polityków Koalicji Obywatelskiej.
Jak wyglądają powody, dla których rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się rozpocząć tę inwestycję? Co oznacza ulokowanie jej na przestrzeni, która znajduje się w pewnym sensie między Warszawą a Łodzią?
No, jest to bardzo wiele powodów, których wspólny mianownik jest taki, iż chodzi o połączenie transportowe całej Polski, dlatego że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko w zamierzeniu wielkie lotnisko, ale również serce komunikacyjne naszej ojczyzny, w którym będą zbiegały się wszystkie linie kolejowe ze wszystkich większych miast Polski, jak również sieć dróg krajowych i autostrad. Oznacza to, że uda nam się przełamać pewne ograniczenia rozwojowe, które narosły w toku naszej historii. Dlatego że kiedy w Europie budowano sieci kolejowe, niestety Polska była pod rozbiorami i nie mogliśmy sami decydować o przestrzeni, którą zamieszkujemy. Kijem. Stąd też wszystkie w owym czasie budowane linie kolejowe biegły do stolic naszych zaborców, przez co nie obsługiwały naszej przestrzeni, naszej gospodarki i naszych interesów. W międzywojniu próbowano dokonać przełamania tych ograniczeń, stąd też budowa Gdyni, stąd też budowa Centralnej Magistrali Węglowej, Centralnego Ośrodka Przemysłowego, no ale niestety międzywojnie trwało za krótko i tych planów nie udało się zrealizować, zaś PRL no, w sensie zarówno praktycznym, jak i teoretycznym no, nie był w stanie w ogóle przeprowadzić tego rodzaju inwestycji. I my dzisiaj, paradoksalnie, na początku XXI wieku mamy za zadanie spiąć całą Polskę taką siecią transportową, kolejową i autostradową, dróg szybkiego ruchu, jak inne państwa Europy Zachodniej już dawno posiadają. Chodzi o to, aby mieszkaniec Szczecina chciał lecieć z Polski, z centrum Polski samolotem, a nie z Berlina, ale chodzi również o to, aby miał dogodne połączenie pomiędzy Szczecinem a Warszawą, czy Warszawą a Rzeszowem, aby się przemieszczać w tych kierunkach, tam inwestować. Jednocześnie wszystkie analizy gospodarcze i techniczne wskazują, że istnieje pewna próżnia inwestycyjna w Europie Środkowej, jeżeli chodzi o wielkie lotnisko, dlatego że takiego tutaj nie ma. Największe będzie w Berlinie albo gdzieś w Niemczech, zaś porównywalne, no niestety za daleko za naszą wschodnią granicą u naszych wrogich sąsiadów.
Ale to oznacza, przepraszam, panie wojewodo, ale to oznacza, że ta przestrzeń, wspominał pan o naszych doświadczeniach historycznych, niektórzy mówią, że to po prostu geopolityczna autostrada, która znajduje się pomiędzy Moskwą a Berlinem, jest pod tym względem przestrzenią zupełnie niezagospodarowaną i że to przestrzeń, w której no właśnie w Polsce może koncentrować się znacząca część ruchu lotniczego. Jak to wygląda z perspektywy globalnej, z perspektywy tego, co można, jakiego rodzaju trasy można obsługiwać z lotniska, które umieszczone byłoby w tym właśnie miejscu?
To jest doskonałe pytanie, bo okazuje się, że miejsce gdzieś pomiędzy Poznaniem a Warszawą, a dokładnie w lokalizacji, która została wybrana, czyli Baranów, czyli między Łodzią a Warszawą, to jest jedno z najlepszych miejsc w ogóle w Europie, jakie można zlokalizować wielkie lotnisko, które będzie obsługiwało ruch z Azji, i to tego dalekiej Azji, jak Japonia, Chiny, z Australii, z Afryki, jak również loty na zachodnią hemisferę, do Ameryki Północnej czy Południowej. To jest idealne wręcz miejsce i z bardzo wielu analiz, również zagranicznych, wykazywano, że jest to lokalizacja wyjątkowo dogodna, łącznie z lotami z Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, gdzie teraz powstało bardzo dużo nowoczesnych lotnisk, które się bardzo dynamicznie rozwijają. Więc no, to pokazuje, że Polacy nie muszą lub nie będą musieli lecieć na Okęcie po to, żeby polecieć gdzieś do Londynu, do Paryża czy do Niemiec, po to, żeby się przesiąść na jakiś międzykontynentalny lot, bo one wszystkie mogą się odbywać z Polski. Mało tego, no, mieszkańcy krajów bałtyckich, mieszkańcy Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, miejmy nadzieję, że kiedyś w przyszłości demokratycznej Białorusi, wszyscy lataliby właśnie spod Warszawy, jeżeli powstanie centralny port komunikacyjny.
Ta sprawa budzi w tej chwili kontrowersje i wskazywane są przyczyny związane no, między innymi z tym, że na terenie, na którym powstaje lotnisko, są nieruchomości należące do prywatnych właścicieli. Czytaliśmy i widzieliśmy informacje podawane przez polityków, głównie Platformy Obywatelskiej, że wywłaszczenia, do których ma tam dojść, są krzywdą ludzką i że na ludzkiej krzywdzie nie można budować tego rodzaju inwestycji. Jak pan podchodzi do tych argumentów?
Po pierwsze, politycy Koalicji Obywatelskiej wprowadzali opinię publiczną w błąd, mówiąc, że odbywały się jakiekolwiek wywłaszczenia. Do tej pory nie było wywłaszczeń, były tylko dobrowolne wykupy, czyli ludzie zbywali za cenę wynegocjowaną z Centralnym Portem Komunikacyjnym swoje nieruchomości. Po drugie, przygotowano stosowne rozwiązania prawne, które dają zabezpieczenie finansowe wszystkim tym osobom, które będą podlegały w przyszłości procesowi wywłaszczenia. Tego rodzaju postępowania odbywają się każdego dnia, nawet odbywają się w tym momencie, kiedy rozmawiamy z panem redaktorem, dlatego że pod autostrady, pod drogi szybkiego ruchu, pod gazociągi, pod ropociągi dokonujemy wywłaszczeń i to nie jest nic nadzwyczajnego, jest to normalna, przyjęta prawem procedura, taka sama zresztą jak odbywa się w innych krajach i tak samo będzie w przypadku Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nikt nie zostanie krzywdzony finansowo. Każdy będzie miał środki na zakup nieruchomości o podobnej wartości czy odbudowania domu w innym miejscu. A no, trudno zbudować jakąkolwiek dużą inwestycję, ale też i zapewne małą w małej gminie, bez wywłaszczenia kogoś. No, gdybyśmy w ten sposób rozumowali, to nic by w Polsce nie powstało.
Jak wygląda w takim razie proces, jak wygląda oferta, taka ramowa oferta wpisana do stosownych ustaw związana z propozycją wykupu gruntu od prywatnych właścicieli pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego?
Założeniem jest, że to jest 140% wartości nieruchomości. To odbywa się też na takiej zasadzie, że przyjeżdża na nieruchomość rzeczoznawca, który nie jest ani rzeczoznawcą rządowym, jest absolutnie osobą niezależną, która jest zarejestrowana na liście rzeczoznawców w sądzie, wycenia nieruchomość. Jeżeli właściciel zgadza się z tą wyceną i uważa, że faktycznie to jest wartość, którą może przyjąć, no to następuje zakończenie postępowania i środki finansowe zostają wypłacone. Jeżeli zgłasza wątpliwości, ma prawo się w procedurze odwołać, następnie sąd sprawdza, czy rzeczoznawca właściwie przeprowadził swoje czynności i może oczywiście zasądzić jej wyższą kwotę, ale może też ją obniżyć. Tak to się standardowo odbywa.
Panie wojewodo, spoglądam na zegar. Czas już mija. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. O tym, czy inwestycja zostanie dokończona, czy nie, zdecydują ci, którzy rządzić będą w Polsce w nowej kadencji. Kto to będzie, pewnie niedługo się przekonamy. Tobiasz Bocheński, dziękuję uprzejmie. Wojewoda mazowiecki, a do niedawna również pełniąc wcześniejszy urząd wojewoda łódzki. Obydwie te części polskiego terytorium to miejsca, gdzie prowadzone są inwestycje związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.